Witamy w kolejnym odcinku, tym razem retro z numerkiem 5. O czym będą te odcinki, to chyba wiecie, zaraz wam powiem, ale przedstawimy się ładnie. Ja mam na imię Krystian, jest ze mną Tomasz.
Cześć wszystkim.
Jest z nami Rafał.
Cześć.
No, z pewnością, jak wiecie albo nie wiecie, słuchajcie, to jest piąta odsłona tej serii. Mamy teraz rok 2002, więc mówimy o najlepszych grach roku 2002. No i jak do tego dochodzi? Wybieramy sobie listę na Wikipedii, mamy tam poszczególne lata, wybraliśmy sobie 2002 rok. Każdy z nas korzystał z tej samej listy i z tej listy wybraliśmy sobie 15 tytułów. One trafiły do mnie, ja sobie pierwszy zrobiłem tą listę, one trafiły do mnie od chłopaków, no i do Excela ułożyłem tabelkę i mamy nasze top 10, mamy nasze top 1 również. Słuchajcie, jakieś refleksje, jeżeli chodzi o 2002 rok, Rafał?
Przede wszystkim chyba trzeba przyznać, że to był słaby rok dla mnie, jeżeli chodzi o granie. Nie wiem jeszcze, jak będzie z kolejnymi latami, ale czuję ewidentnie, że tutaj była jakaś dziura i wiele z tych tytułów, które wychodziły, po prostu też nie poznałem. Mhm. Starałem się więc kilka wrzucić takich, które po prostu no jakby wiem, że zasługują na to miejsce, ale mam pewne zaległości z tamtego okresu na pewno.
Mhm. W takim razie, jak będzie u Tomka?
No jest to zdecydowanie gorszy rok pod względem wychodzących tytułów niż lata ubiegłe. I jestem zdziwiony, bo nie zapamiętałem, że to był aż tak słaby rok.
Mhm. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to moim zdaniem był to bardzo dobry rok. Stworzyły nam się nowe serie gier. No i bardzo dobrze zapamiętałem niektóre zajebiste tytuły. Z pewnością też o nich powiemy. No i oczywiście u mnie też tutaj, jeżeli chodzi o moją listę, no to tak, to komputer, głównie komputer, na nim grałem, słuchajcie, na nim grałem, we wszystkie gry grałem na komputerze, praktycznie, no, bez jednej, no, czyli można powiedzieć, że wyjątek potwierdza regułę, więc mocno pecetowy rok u mnie, jeżeli chodzi o to. Dobra, nie będę przedłużał w takim razie, jedziemy, czekajcie, jedziemy od miejsca 10. Słuchajcie, miejsce 10 to jest tytuł Rafała. Rafał dał ten tytuł najwyżej. Jeszcze jedna rzecz. Chłopaki nie wiedzą, jak wygląda lista. Wiem tylko ja. Chłopaki nie wiedzą, kto ma, co ma czyje miejsce. To jeszcze takie rzeczy. I jeszcze dodam, że na koniec tego odcinka powiem o trzech grach, które się nie załapały do top 10, a mają dla nas szczególne znaczenie, bo daliśmy je wysoko, ale po prostu inni chłopacy dali dupy i nie ma ich w top 10. I te tytuły będą w tej ankiecie na Spotify, więc wchodźcie na Spotify'a i wybierzcie nasze poczekajki, która z tych trzech gier była najlepsza. No, dobra, słuchajcie, miejsce 10, Rafał dał najwyżej ten tytuł, jest to chyba pierwsza część Ratchet & Clank. Rafale, no to jak grałeś, to opowiadaj o Ratchet & Clank.
No grałem we wszystkie w sumie w różnych momentach gry z tej serii, gdzieś tam je nadrabiając, bo to akurat nie było dla mnie premierowe doświadczenie. Ratchet & Clank tak naprawdę wtedy był tym samym, co jest i dzisiaj, i po prostu jest to strzelanko, platformówka, taka gra akcji skierowana do odbiorców o wszelkim wieku, więc kreskówkowo zabawkowa jest ta grafika i wszelkie te zniszczenia i śmierci nie kolą oka młodego widza. Charakterystyczne dla tej serii zawsze były zwariowane, ciekawe bronie i w każdej części możemy liczyć na fantazję twórców, którzy dostarczali jakieś ciekawe, wyróżniające się atakami typu no kompletnie jakby nieprzewidzianych możliwości, czyli nie krótko mówiąc typowa umieralnia, zabija coś, wybucha i tak dalej, tylko nie wiem, że zaczynają tańczyć albo coś, prawda, wrogowie. To jakby ten klimat. To na pewno dawało frajdę. Na pewno też bardzo charakterystyczną rzeczą i mam wrażenie, że to nie było w tym gatunku zbyt często też wcześniej spotykane, jest to, że mamy buddy movie, w sensie, że jest kompan, jest robocik, który nam pomaga, który pozwala w bardziej naturalny sposób komentować rzeczywistość, jaką spotykamy w grach i sprawiać, że czerstwe jakieś teksty i żarciki, no powiedzmy, że lepiej siadają między sobą. Z czasem to przeszło do wielu różnych gatunków i gier, w których mamy drugą postać niegrywalną jako towarzysza. No to jest jakby dzisiaj ogromna baza gier, natomiast w czasach Ratcheta to jeszcze nie było takie oczywiste i sięgając jakby ledwie jedną generację konsol wstecz, to zbyt wielu takich tytułów nie było, a bodajże rok wcześniej wyszło też Jak and Daxter i to było też no bardziej jakby twór Naughty Dogsów, o którym nie powiedzieliśmy, bo się nie załapał, ale był wymieniany na tych listach i tam też jakby siadał od razu element dwóch postaci, tak? Często tej drugiej odpowiadającej za jakieś dodatkowe umiejętności. Rozumiecie? Taki protoplasta Kratosa i Arteusa.
Mhm. No, w sumie coś w tym jest. Tomku, ty też grałeś, widziałem?
Tak. Znaczy ja również nie grałem na premierę, ponieważ w tamtych czasach nie miałem żadnej konsoli. Ograłem pierwszy raz, jak wyszła wersja na PSP, chyba? Wydaje mi się, że na PSP. Bo Vita dosyć późno kupiłem, więc wydaje mi się, że to było na PSP. Mhm. Potem oczywiście grałem remake, który jest genialny i bardzo polecam. I już nową część kupiłem, najnowszą, jakby świeżą, kupiłem na premierę. No to jest gra z czasów, kiedy platformówki przeżywały swój złoty okres i jest to nawet po dzień dzisiejszy, jeżeli byście zagrali tylko w tą starą grę, to jest jedna z najlepszych platformówek, w jakie kiedykolwiek zagracie. Polecam serdecznie.
Okej. Okay. Słuchajcie, ja nie mam na tej swoje, ja nie mam tego tytułu na swojej liście, ponieważ kompletnie w nią nie grę. Może jakąś tam Vitę, może coś kiedyś, ale chyba mogłem grać, ale jakąś tam odświeżoną edycję.
Grałeś w inne Ratchety i to się tam zmieniało. Więc to jakby pod tym kątem to się samo, wiesz, broni, nie?
Copy of Clay. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Numer 9, już patrzę na tą listę. Wyobraźcie sobie, że jest ex aequo u mnie i Rafała, ale wydaje mi się, że Rafa będzie miał zdecydowanie więcej do powiedzenia na temat tej gry, więc niech mówi, ponieważ jest to Need for Speed Hot Pursuit 2.
No cóż, Need for Speedy w tamtych latach wychodziły praktycznie co roku i trzeba przyznać, że seria miała swoje naprawdę mocne lata. Natomiast to nie jest tak, że cały czas odgrzewali to samo, tylko kilka zespołów tworzyło swoje gry z różnymi pomysłami i to po prostu siadało. Hot Pursuit 2 był bardzo mocno, jak sama nazwa wskazuje, tą odnogą serii odpowiedzialną za pościgi policyjne, których w ogóle nie ma w niektórych częściach gry i które nie w każdej jakby części były zrobione dobrze, czy też jakby nie stanowiły jakiegoś istotnego elementu. Tutaj mieliśmy już do czynienia z większą ilością pułapek aktywności policyjnej i no jakby zależnie też od wydania, bo możliwości jakby wcielania się na przykład w radiowóz i ścigania też były i w tej części i wcześniej, natomiast zdarzało się to różnie zależnie od platformy, na której graliśmy, tam te funkcjonalności często były wycinane, dodawane i jakieś takie różne dziwne rzeczy się działy, więc to nie jest tak, że będę wam teraz przybliżał jakby to we wszystkich detalach, natomiast pościgi policyjne zawsze były na propsie i to w sumie była taka nadrzędna gra, która tą tematykę poruszała, że poza samymi wyścigami jeszcze mamy tą policyjną przeszkadzajkę. Takim szczytowym osiągnięciem będzie prawdopodobnie Most Wanted, który chyba w 2004 albo 2005 wyszedł po undergroundach, których czasy nadchodzą wielkimi krokami. Natomiast Hot Pursuit 2 to zdecydowanie najlepsza jakby na tamten moment ścigałka, która ten wątek zahaczała.
Czy ten Need for Speed miał split screena, czy nie?
To jest również zależne od platformy, więc ja, wiesz co, nie chcę się wyciągać. Jest dosyć fajna analiza Need for Speed'a, jeszcze niedokończona, tylko gdzieś tam w trakcie publikacji kolejnych odcinków u Archona i tam widać, ile różnych wersji głupiego Need for Speed'a, wiesz, trójki, nawet pierwszego Hot Pursuit wychodziło na każdej platformie jakby w innym ujęciu. Natomiast split screen był wtedy bardzo popularny, więc wierzę, że był, jeżeli chodzi o te wyścigi. No i na pewno pamiętam, że fajnie było się ścigać jako, wiesz, jako też policjant, wzywać te helikoptery, stawiać blokady i tak dalej, nie?
No ale właśnie jestem ciekaw, czy to był pierwszy już tego typu tytuł, czy to...
Pierwszym tak naprawdę była trójka i ta już oferowała możliwości, która wyszła na PSX-a. Tam już były policje i można było się w nie wcielać z 98 roku, tylko że wtedy to nam nie weszło na topkę.
Dobra, więc wszystko mi się zgadza, więc tak, to jest ta część, bo sobie zobaczyłem, że później będą undergroundy wjeżdżać. Słuchajcie, to jest ta część, w której rewelacyjnie grałem bardzo, bardzo dużo z moim znajomym na split screenie i on grał psami, a ja uciekałem, albo odwrotnie. I oczywiście jakieś kolczatki, tego typu rzeczy. Słuchajcie, pomimo tego, że to są proste rzeczy. Teraz to tak sobie myślę, że Boże, my w tyle czasu spędziliśmy w ten tytuł, to jak tak teraz bym na to spojrzał, to bym stwierdził, Boże, no debile, po prostu debile, bo to wszystko
dzisiaj
było takie proste.
Nie masz alternatywy, nawet Unbound nie oferuje, chociaż ma policję, to nie oferuje tej możliwości, żeby się tak poganiać.
No tak, no w sumie nie. I słuchajcie, to było bardzo fajne. On tam jakieś posiłki, czy coś, czy kolczatki, czy czekał aż przejadę i tak dalej, no to było świetne. No i pamiętam, że na split screenie po prostu się grało, szczególnie, że doskonale wiedziałem, co on tam robi też, nie? Ale po prostu ten Need for Speed miał coś w sobie. Ja pamiętam, że my byliśmy strasznie wciągnięci, żeby w to grać, jakieś nowe samochody i tak dalej, wymienialiśmy się, robiliśmy sobie różne trasy. Super się grało, fajnie było grać tym złym, fajnie było grać tym dobrym. I ja po prostu nie zapomnę nigdy właśnie tego tytułu z sesji z moim znajomym, bodajże na jego komputerze. Po prostu fajne uczucie. No, dobra, słuchajcie, miejsce ósme, bo widzę, że u Tomka Need for Speed'a nie ma, nie, Tomek w ogóle nie lubi samochodów, chyba, że się rozjeżdża ludzi. Słuchajcie, miejsce ósme, no właśnie ten miejsce ósme, tak nie byłem do końca pewny, musiałem się Tomka spytać, więc Tomek masz w sumie na tym samym miejscu co ja, ale dam ci głos, bo przecież jeszcze w sumie za bardzo tutaj twojego tytułu nie było, więc to jest ten tytuł, więc Medal of Honor Allied Assault.
Tak, i tutaj jest małe sprostowanie.
Tak,
ponieważ
tak. Możesz.
Poprzednio, jak wymieniliśmy Medal of Honor, to okazało się, że błędnie opisywaliśmy wam właśnie tę produkcję, która trafiła do naszej topki w tym roku, ponieważ właśnie obrona Omachy z plaży Omaha znalazła się dopiero w Allied Assault. Natomiast w grze, która wcześniej trafiła, było to po prostu Medal of Honor. Była to gra fajna, Tam graliśmy trzy kampanie. Amerykaninem, Sowietem i Brytyjczykiem. Natomiast nie było tam tych misji, które tak naprawdę nam się wżarły w pamięć. Także trochę przepraszamy. Też no wszystko to, co chcieliśmy powiedzieć o tej grze, powiedzieliśmy
wcześniej. Jest tak.
Niemniej jednak no, trzeba przyznać, że seria Medal of Honor fantastycznie się zapowiadała. Później w edycji Warfighter dodała jako pierwsza gra polskich operatorów, więc też było całkiem spoko, a potem to wszystko siadło i trochę szkoda, bo jednak fajnie jak były te potyczki Call of Duty z Medal of Honor i one bardziej bazowały na tych realiach historycznych i jakimś odwzorowaniu faktycznego pola walki, a mniej na skórkach tej, Boże, Cardi B, czy kogoś tam, czy innego Snoop Dogga. Więc ja tęsknię za tymi Medal of Honor, bo to były fantastyczne drugowojenne FPS-y, w ogóle tęsknię za fajną grą w tamtych realiach. Ostatnio taką dużą przyjemność zrobiło mi Enlisted, czyli darmowa sieciowa gra w tamtych czasach, ale brakuje mi czegoś takiego fabularnego. Tyle ode mnie w tym temacie.
Ja w ogóle chcę się ciebie spytać, czy pamiętasz Medal of Honor w dżungli? To chyba ostatni Medal of Honor, który wyszedł.
Nie, Warfighter był ostatni. Ten Aha. Vietnam był wcześniej. Warfighter był ostatni i Warfighter opowiadał o tych współczesnych starciach w...
To nie.
W miarę powiedzmy świeżych w Afganistanie chyba. Natomiast Wietnam był wcześniej.
Ogólnie o Wietnamie dobrej gry nie było.
Nie było, nie było. Nie było, to prawda. I ta gra również nie była udana. Aczkolwiek multi był spoko. Kampania nie dała rady, ale w multi się fajnie siekało i zwłaszcza jak graliśmy w to na Lamparty, to była niezła rzeźnia tam. Ale jako produkcja była raczej średniakiem.
Rafa mówi, że nie ma dobrej gry w Wietnamie, a ja sobie tak myślę, że mam tam scenę chyba z tego nowego metala, który wychodzi, zremake'owany, w którym Snake wychodzi z wody w dżungli i tam kogoś zabija i po prostu dla mnie to jest scena właśnie z filmu o Wietnamie.
Trochę tak, tylko że on nie ma zbyt wiele wspólnego z tym.
Więc... Znaczy no, to, tak, tylko no, spoko, tylko w tam film był chyba Wietnam i tam jest właśnie...
Wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że ja nie wiem, z czego to wynika, czy wiesz, w dużej mierze tutaj studia amerykańskie tworzą te gry wojenne i zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że oni wolą... penetrować temat nazistów i różnych takich konfliktów, w których oni nie są przedstawiani negatywnie jako nacja, a Wietnam jest ogólnie, wiesz, największą amerykańską wtopą wojną, która, wiesz, na wszystko wpłynęła, na ich gospodarkę i ogólnie była jednym wielkim nieporozumieniem i niewykluczone, że może po prostu to jest jakiś taki wewnętrzny wstyd i hańba, której nie chcą jakoś rozgrzebywać, nie mam pojęcia, ale wojna, która trwała, wiesz, dłużej niż wojny światowe, nie? To jednak było tam pole do popisu, żeby polatać, pozrzucać napalm i popenetrować trochę okopów i postrzelać do żółtków, a jednak tego nie było, nie? Sorry za wyrażenie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi.
No, dobra. W takim razie jedziemy dalej. Aha, jeszcze o Medal of Honor. No, ja nic więcej nie mówię, ponieważ już się nagadałem poprzednio. No wiadomo, świetna seria, która rozpoczęła Call of Duty, tak na dobrą sprawę. Dobra, słuchajcie, miejsce siódme i to jest tytuł, który ja mam najwyżej. I będzie to Warcraft 3. Słuchajcie, no Warcraft, w ogóle ja byłem wielkim fanem Warcrafta 2. O Boże, ile się w to nagrałem, naprawdę dużo. No i weszła ta trójka w 3D, fajnie, wszystko to fajnie wyglądało. Oczywiście, pamiętam, że grałem na minimalnych detalach, ale grałem, robiłem kampanię ludźmi i tak dalej, później orki. Spoko. No, to była świetna strategia, tak? To była ta strategia z tych starych strategii, w tych starych systemach tych strategii, tak? Budujemy budynek, rekrutujemy, robimy jednostki, później dochodzą, a właśnie, w tej części przecież dochodziły bohaterowie i to słuchajcie, Warcraft 3 moim zdaniem był, że tak powiem, mógł zapoczątkować nowy gatunek, jakim będą MOBA w przyszłości. Tak. Wydaje mi się, że mógł dołożyć do tego jakąś cegiełkę. Nie wiem, czy były wcześniej tego typu właśnie produkcje, jeszcze takie rzuty izometryczne z góry, bohaterowie, którzy tam w sumie zmieniały im się te skille, więc myślę, że
biorąc pod uwagę coś w tym jest. Warcraft, które miało premierę chyba w 2004, tak?
No.
Wszyscy wiemy, o co chodzi.
No, więc słuchajcie, to rewelacyjny tytuł, mocno też e-sportowy swego czasu. No ja grałem w dużo, oczywiście rewelacyjne filmiki, które po prostu Blizzard robi naprawdę świetne gry, ale mi filmy, jakie on robi w tych swoich grach, to jest mistrzostwo świata, autentycznie. Ostatnio w ogóle odpalałem Diablo 4, kurwa, ten film na wstępie, jak jest zajebiście zrobiony. No, to są mistrzowie, jeżeli chodzi o CGI i ogólnie tego typu tworzenia tych swoich trailerów do tych gier. Warcraft, bardzo dużo godzin, świetny tytuł. I naprawdę się grało i super było. Jak tam u Tomka w takim razie z Warcraftem?
Przyszedłem, ale nigdy mnie nie urzekł. To jednak... Ja też byłem wychowany na pierwszym, na drugim Warcrafcie i ta zmiana gdzieś mi do mnie podeszła, ci bohaterowie biegający z jednostkami, to mi nie do końca siadło. Mhm. Tym bardziej, że w Starcrafcie też byli ci bohaterowie, ale bohaterowie byli tak naprawdę nazwanymi jednostkami, które miałeś gdzie indziej. A tutaj jednak ci bohaterowie zupełnie jakby zmienili oblicze tego, jak ta gra śmiga. I tak samo jak nie spodobało mi się to w Heroesach 4, tak i tutaj gdzieś tam to oderwanie bohatera od armii jako osobnej jednostki, zupełnie inaczej zachowującej gdzieś mi tak jakoś chyba ta cała koncepcja mi nie siadła. Mhm. Więc ja po prostu grałem w StarCrafta 1 na maksa wtedy i Warcrafta przeszedłem, ale nigdy nie było między nami ciepłego uczucia.
Mhm. Rafaku, o Warcraftie chcesz coś powiedzieć?
Nie, dziękuję bardzo.
Dobrze, więc...
Command Conquer zawsze i...
Dobrze, więc przechodzimy, słuchajcie, do miejsca szóstego i do miejsca szóstego, którego bardzo, bardzo, bardzo wysoko postawił Tomasz, ponieważ będzie to gra w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli Jedi Knight 2 Jedi Outcast. No to jedziesz, Tomku.
Tak, to jest jedna z moich ulubionych gier w ogóle ever. I mimo, że kolejna część Jedi Academy rozwijała na wiele sposobów właśnie Jedi Outcast, to jednak Jedi Outcast zapisał się w mojej pamięci jako ten lepszy. A mianowicie dlatego, że mimo, że gra nazywa się Jedi Knight Jedi Academy, Jedi Outcast, czyli w czterech słowach mamy dwa razy słowo Jedi, nasz protagonista zdobywa miecz świetny bardzo późno w grze. I w ogóle jakby są to losy, historia gościa, który odrzucił moc. Co dzieciakowi w tamtych czasach się w ogóle nie śniło, że każdy chce moc, to jak mogłeś gość odrzucić moc? No ale on ze swoich powodów, które możemy poznać, bo jest to w ogóle kontynuacja FPS-ów o tytule Jedi Knight i możemy poznać jakby tam też te historię Kyle Katarn bo tak się ta postać nazywa. I zanim powstał film Rogue One i zanim Cal Katarn został odrzucony przez Disneya, to właśnie on odpowiadał za wykradnięcie planów Gwiazdy Śmierci. Więc no to była bardzo ważna dla nas postać, graczy, fanów Star Wars. Ale właśnie to, że gramy kimś, kto odrzucił moc, kto strzela blasterami, karabinkami szturmowców, kto rzuca granatami termalnymi, i no w ogóle, no dobra, ale gdzie jest ten Jedi? I potem powolutku się gra, jakby skręca w tę stronę. Kyle też jest przykładem szarego Jedi. Kiedyś na którymś odcinku zrobiłem taki dosyć dłuższy wywód na ten temat. Szary Jedi jest to osoba, która generalnie stoi po stronie dobra, ale nie utożsamia się ze wszystkim, co głosi Rada Jedi. I podoba mi się w ogóle też trend, który się gdzieś tam pojawia w różnych serialach Star Warsowych i animacjach, że coraz bardziej odzierana jest ta Rada Jedi z tego takiego poczucia, że jest fantastyczna, super, dobra i w ogóle najlepsza. Coraz więcej się pokazuje, że dobrzy nie są do końca dobrzy, a źli wcale nie muszą być do końca źli. I on gdzieś tam szedł po środku, szedł swoją drogą. I to było naprawdę niesamowite przeżycie, a jednocześnie właśnie to przejście z karabinków na te miecze świetne później, a jednocześnie możliwość dalej korzystania z tych karabinków, jeżeli ktoś chciał, to było to możliwe. Więc była to bardzo, bardzo udana produkcja, która pozwalała na dużą swobodę, fabularnie niesamowite przeżycie dla każdego fana Star Wars. Także no, ta gra musiała być wysoko.
Jeżeli chodzi o mnie, to też dałem ją na listę. Tomek mówi, że w tej grze jest mało Jedi'a, a ja właśnie tą grę nie zapamiętałem znowu z tego, co Tomek, tylko ja grałem bardzo dużo w multi, jeżeli chodzi o tą grę. I to nawet nie wiem, czy nie grałem lokalnie, w sensie lokalnie, tak, w tej samej sieci. Takie szybkie pojedynki 1 versus 1. Powiem wam, że o Boże, ile my się przegraliśmy w to, jak to na tamte czasy świetnie działało. Pamiętam właśnie, jak z kumplem po prostu on tam sobie wybierał postać, jakieś tam kolorki, szable i tak dalej. Tam chyba jeszcze jakieś skille były. No i po prostu versusa, znajdowaliśmy się szybko na planszy i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i po prostu, no, piękne to było i ja ten tytuł nie dałem tak wysoko jak Tomek, ale bardzo dobrze mi się w niego grało i szczególnie właśnie na multi, dlatego znalazł się na mojej liście. Chyba nawet go przeszedłem, a nawet jak nie, to dosyć daleko doszedłem, ale zapamiętam go tylko właśnie ze względu na multi, ponieważ jestem graczem multi. Głównie. Dobra. Przejdziemy do miejsca piątego. Słuchajcie, tak patrzę, miejsce piąte. Rafał ma najwyżej to miejsce piąte. No to w takim razie niech Rafał da, ponieważ będzie to Morrowind.
O mój Boże, ja pasuję. Nie jestem przygotowany.
Okej. Okay. Tomek?
Bardzo chętnie.
Jedziesz?
Morrowind to RPG... chyba, no dla mnie najlepsze, jeżeli chodzi o The Elder Scrolls. I mimo przejścia ostatnio dopiero Skyrima, też jakby utwierdziłem się w tym przekonaniu.
Ale poczekaj, to jeszcze ci troszeczkę przerwę. Mówisz, że to jest najlepszy Elder Scrolls, tak?
Dla mnie, tak.
Ale tak jak patrzę na tą twoją listę, to jest tak w połowie stawki, więc...
No bo były gry dla mnie wtedy, w które grałem po prostu więcej, bardziej.
Mhm, okej, okay, no to tak, no dobra, no okej, okay, no. Poza to, nigdy... to seria jest jakaś średnia w takim razie.
To jest, wiesz, kategoria wewnątrz kategorii, tak?
Dokładnie. Nie, no jak tu patrzę, no to no nie, no tak, no Elder Scrolls jest dokładnie tam, gdzie miał być.
Nie, no ja wiem, ale jeżeli to jest najlepszy Elder Scrolls, to domyślam się, że na przykład taki Skyrim, to tam nawet do tej 15 może nie wyjść.
No ale, ale no to powinieneś już o tym wiedzieć, Krystianie, bo że no, Skyrim dla mnie przez wiele, wiele lat prób i tak dalej, no,
no dobrze,
mnie.
Ale dopiero, przeszedłeś dopiero, w końcu ten Skyrim,
no, ale,
więc...
No ale po ilu latach od premiery?
No ale to też nie przeszedłeś, żeby przejść, tylko chyba musiałeś się dobrze przy tym bawić, no... No nie, nie no, gadaj.
No nie, no ale no porównując na przykład do tego, co się działo w Roninie teraz, czy teraz jak gram w Dogmę, no to się w ogóle nie spina to, nie?
No jestem ciekaw, czy miałeś jeszcze jakiś tytuł ostatnio, w którym spędziłeś cały dzień na nim.
No Dogma, ale nie
na
miałem
pewno nie
czasu.
Na Xboxie.
O. No dobra, ale Xbox, mam Dogmę na Xboxa niestety.
Ja po prostu w ostatniej recenzji Ronina słuchałem was przez pół godziny i zastanawiałem się, jak można zrobić recenzję całej gry, nie mówiąc o tym, że jest eksem na playkę, na szczęście. W ostatnim zdaniu to gdzieś tam przeszło w końcu przez gardło.
Można.
W każdym razie wracając do Elder Scrolls, mi do końca nadal nie leży ten system rozwoju, który tam jest zaprezentowany.
Czyli po prostu skaczesz i podnosi ci się skok?
Tak.
To właśnie dla mnie to było coś nowego, coś świeżego, coś zupełnie, coś zupełnie innego. I właśnie,
tak, tylko no. Ja to, no jako dzieciak przynajmniej grający wtedy, no eksploitowałem to, czyli chcąc zwiększyć sobie ogólny poziom postaci, stałem i skakałem, albo stałem, biegałem. Albo
no to przecież każdy zamiast chodził, ale... to skakał, no to chyba każdy to robi. No
właśnie to
przecież
jest
jak godzinę
sensu.
Skakałem, chodziłem i skakałem.
To jest bez sensu, bo na przykład system z Gothica, w którym uczysz się u konkretnego nauczyciela konkretnej rzeczy, bardziej do mnie przemawia gdzieś tam niż takie tempe skakanie, bo gdyby to...
No dobra, Tomku.
Tomek, ja wiem, że Mikołaj ma dzisiaj urodzinę, ale to nie znaczy, że musisz tutaj Gothica chwalić.
Ale powiedz mi tak, jeżeli będę skakał teraz 1000 razy, nie? To myślisz, tak. Że po tych 1000 razy będę skakał lepiej?
Nie, znaczy, przepraszam, tak będziesz skakał lepiej.
No właśnie.
Natomiast...
No to ma sens.
To ma sens w życiu codziennym. Tak, zgadzam się. I to ma sens, jeżeli przełożymy życie codzienne na grę. Ale jeżeli mamy grę, która ma dostarczyć nam fantastycznej rozgrywki, fantastycznej w sensie smoki, czary, lochy i tak dalej,
no.
To mnie to rozpierdala jakby z wczówki, że ja skaczę jak porąbany, tylko po to, żeby sobie wbić poziom.
Ale
albo...
to ty decydujesz na takie skakanie.
Dokładnie,
grał
dokładnie,
normalnie,
tak.
Skakiwał sobie po górach, to byś był tak, że na pierwszą górę wszedłeś z trudnością, na drugą trochę łatwiej, a na trzecią już w ogóle jako kozak, nie? Bo
dokładnie.
Ty swój zasób czasu, wiesz, decydujesz się, wiesz, jak robić. W życiu normalnym też możesz pobiec po kolei, nie wiem, 5 maratonów i pierwszego nie ukończysz wcale, ale przy 10 już może dobiegniesz do mety, nie?
Ma to sens.
A możesz najpierw
Tomek.
Zrobić trening na siłowni i wiesz.
I ci wszystko pójdzie do góry, tak?
Jeżeli
a nie, że w Gothicu kupię
od
jakiegoś typa
jakiś,
statystykę i dziękuję.
Do czegoś, to będziecie robić to, żeby dostać to, co ten punkt dodać do tego, co wam na czym.
No dobra, Tomek.
Więc
później...
osiągniecie to najłatwiejszym możliwym sposobem. Najłatwiejszym możliwym sposobem jest skakanie albo skradanie się, czyli chodzenie w kuckach wolno, żeby wam się gra wydłużała. No i generalnie...
Ja będę szczery, że jeżeli chodzi o RPG, to przemawia to do mnie bardziej niż typowe punkty do wydawania, które po prostu zgeneralizowały wszystko, co jest. Bo... tam jest wtedy taka opcja, że pobiegłem sobie, zdobyłem doświadczenie albo na przykład przyniosłem komuś mleko wydojone z krowy, bo takiego miałem questa, dostałem doświadczenia i dzięki niemu nagle nauczyłem się podwójny skok wykonywać, nie? Bo przyniosłem komuś, wiesz, mleko krowie. To jest bez sensu.
Tak, albo nauczyłem się czytać, nie wiem, drugi język, tak? Bo przyniosłem
tak,
komuś mleko.
Tak,
no.
Tak, więc...
jakieś takie zdrupy, no
jakiekolwiek
tak.
Uzależnienie tego, czy to wadliwe mniej, czy bardziej, albo, wiesz, skłaniające do exploitów, to ma więcej sensu niż takie rozwiązania typowo punktowe, których jednak nie hejtujemy na co dzień, nie?
Szanuję wasze zdanie, no nadal mi to w rozgrywce nie leży, nie?
Okay.
Mi to w rozgrywce nie leży. Niemniej jednak było fajnie. Mogłem grać tym, czym lubię najbardziej, czyli wojownikiem i magiem jednocześnie. W jednej ręce miałem miecz, w drugiej rzucałem czary. Fajny jest ten podział na ręce, że no, gracz ma dwie ręce, w związku z tym każdą ręką może sterować osobno. I to jest mega sztos. Dzięki temu właśnie można robić jakieś kombinacje, czy czarów dwóch różnych, czy właśnie czaru i miecza, czy czaru i tarczy, czy czaru i kwiatka, czy czegoś. I to mi się podobało i to mnie na pewno wciągnęło. Wciągnęła mi mitologia świata Elder Scrolls. Krasnoludy, które są właśnie takie techniczne bardziej. Coś, co właśnie ja lubię, o czym wspominałem przy okazji Arcanum w zeszłym odcinku Goty. Podobają mi się elfy z ich szklanymi pancerzami i różne takie jakby fantastyczne rzeczy, fantastycznie wykreowany świat. Przy okazji no był to naprawdę świat pełen, otwarty, można tam było robić co się chciało, można było pójść w którą stronę się chciało i gra za tym podążała, więc no bardzo, bardzo, bardzo fajna gra. No niestety, tak jak Krystian już mi wypomniał, nie znalazła się w topce, w sensie w top 3, jest trochę niżej, 2, 4, 6, 7 miejsce dokładnie zajmuje, ale no mam nadzieję, że jeszcze o tamtych pozostałych też pogadamy.
No, jak dasz je nisko, to nie, a my nie wiadomo jak damy, nie? No, dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, bo też tego Morrowinda miałem na liście, to ja tylko powiem, że no to było coś nowego. Przede wszystkim to był pierwszy RPG, w którego grałem z widoku z pierwszej osoby, tak? Chociaż były też takie starsze RPGi, te Might and Magic albo inne tego typu z podobną mechaniką. Tak, dla mnie osobiście był to pierwszy taki RPG, no i to robiło wrażenie. I to, co właśnie Tomkowi się nie podoba, czyli na przykład te skakanie i tak dalej, no to robiło, ponieważ wszystko, czego się uczyliśmy w tej grze i tak dalej, to zdobywaliśmy to i faktycznie do tych statystyk to dochodziło w trakcie. Tak, miałeś biegłość mieczem, a musiałeś się nawet napieprzać i coraz lepiej ci szło tym mieczem, tak? No i przez to szły obrażenia i tak dalej, no dobre to było. No poza tym świat, ogromny świat, można było uderzyć, zabić, walnąć w kogo się chciało, można było okradać tych ludzi, wchodziło się do pomieszczeń, kradło się te pomieszczenia, myślę, że każdy to robił. To też było coś nowego, no bo na ogół te gry, no z różnym skutkiem, no chociaż tak sobie myślę, że w sumie w Baldur's Gate też w sumie można było robić takie rzeczy. No faktem jest, że tu naprawdę było bardzo dużo ekwipunku, bardzo dużo śmieci się zbierało, o Boże, to jest taka właśnie syndrom śmieciarza. Też zbierało się tych rzeczy. No to właśnie to już to i będzie kontynuacja Bethesdy i gier od Bethesdy, idąc dalej do Fallouta i innych właśnie Elder Scrollów. Bardzo dobry tytuł, mój pierwszy Elder Scroll. Wydaje mi się, że nie najlepszy, ale fajnie się przy tym bawiłem, no bo to było coś dla mnie świeżego i nowego. No, dobra, słuchajcie, numer 4. Turururu. Numer 4. Numer 4 to jest, słuchajcie, tytuł, który mamy z Tomkiem na tych samych miejscach. No, niby mogę zacząć. Słuchajcie, te miejsce to jest, numer 4 to jest Neverwinter Nights, czyli dla mnie system Dungeons and Dragons wchodzi w grafikę 3D plus gracie sami, a nie w drużynie. I to dla mnie było dosyć ciekawe. Więc słuchajcie, wchodzi w 3D, no i z tym powiem wam tak, to było dosyć, nie, no to był bardzo dobry tytuł, ja go bardzo dobrze wspominam, bardzo fajnie mi się grało w tą grę. To był też taki tytuł, który też tak trochę tym ekwipunkiem tak trochę mi przypominał Diablo. bo było bardzo, bo było zdecydowanie więcej przedmiotów się też zdobywało i był chyba jakiś taki podział tych przedmiotów na lepsze, gorsze, takie rejerowate rzeczy wychodziły. Wcześniej czegoś takiego nie zaobserwowałem. Pamiętam, że później ten Neverwinter wszedł w online, później pamiętam, że tam była chyba free-to-playka z tego zrobiona. No faktem jest, że pamiętam doskonale, jak chodziłem po tych lochach postacią, którą sobie zrobiłem, no i ogólnie mi się to bardzo podobało i ogólnie bardzo dobrze będę wspominał Neverwintera. Myślę, że nie grałem pewnie tak dużo jak Tomek, no bo Tomek jest pojebany na D&D, więc możemy oddać Tomkowi głos i dowiedzieć się, dlaczego Neverwinter, Tomek.
Neverwinter jest jednocześnie jedną z ulubionych gier i jednocześnie jednym z największych zawodów, jaki miałem.
No.
Mianowicie po Baldurze 2 ja oczekiwałem czegoś innego i to 3D nie do końca mi jakby podpasowało. Mechanicznie nie wszystko mi się tam podobało, jakby rozgrywka w takim sensie właśnie mechanicznym, jak się postacie poruszały, jaka była interakcja ze światem. I fakt, że przenieśliśmy się z obszarów Baldur's Gate do Neverwinter, też w pierwszej chwili była pewnym zgrzytem, bo jednak przyzwyczaiłem się do tych krain dookoła wrót Baldura. Teraz to Neverwinter, gdzie ja jestem, co ja to będę robił, ale to, czym gra ta mnie kupiła i nadal pozostaje moim niedoścignionym marzeniem, żeby kiedyś jeszcze jakaś gra to miała, to wszystko zależy oczywiście od systemów aktualnej wersji systemu Dungeons & Dragons, ale w tamtej części było to po prostu kozackie klasy postaci i specjalizacje w ramach klas postaci, w tym mój ulubiony smoczy mag, któremu wyrastały smocze skrzydła na plecach i postać zamieniała się częściowo w smoka, i chociaż później pojawiały się drakonidy, chyba tak się ta rasa nazywa, no to one tych skrzydeł na plecach nie miały. A tutaj mogliśmy właśnie grać takim półsmokiem i to mi się niesamowicie podobało po dziś dzień. Poza tym tam były różne fantastyczne klasy postaci, jak na przykład krasnoludzki wojownik mógł być krasnoludzkim obrońcą, który miał niesamowite bonusy do obrony i był takim naprawdę niezniszczalnym tankiem. I jest to też gra, w której spędziłem mnóstwo godzin online, grając scenariusze zbudowane przez innych graczy, bo tam razem z tą grą został udostępniony zestaw narzędzi. Nie pamiętam, czy od razu, ale wydaje mi się, że nie od razu, tylko jakiś miesiąc, dwa, trzy po premierze. No niemniej jednak został udostępniony system narzędzi do budowania własnych scenariuszy, własnych historii z mistrzem gry i tak dalej. I myśmy w to z kumplami grali godziny naprawdę w różnych klimatach. Te historie były setki godzin po prostu spędzone w kreacjach innych osób tak naprawdę. I muszę przyznać, że ja ogólnie nie lubię takich rzeczy. Grałem wiele gier, gdzie można budować poziomy, jak Little Big Planet czy Super Mario Maker. Na pewno Mario Maker, czy Super, to nie jestem teraz pewien. Czy też inne, czy Dreams na przykład na PlayStation. I nigdy mi to tak nie siadło jak w Neverwinter Nights. I za to, właśnie za ten system tej nieskończonej tak naprawdę historii i za te klasy postaci, które były moim zdaniem najlepsze, co kiedykolwiek w jakiejkolwiek grze RPG stworzono, to będę kochał ten tytuł, mimo właśnie jakichś tam zgrzytów z początku naszej znajomości.
Tak, jeszcze dodam, że właśnie sobie przypomniałem, znaczy doskonale to sprawdziłem, że Neverwinter Nights było pierwszą grą na nowych zasadach D&D. To była trzecia edycja. I ja pamiętam, że trzecią edycję to ja miałem książki, miałem trzy książki. Jedna to był bestiariusz, druga to była gra, a trzecie to były spele. Ja pamiętam, że kupiłem sobie te książki. No i wiem, że tam porównywałem z Neverwinterem, jak to wygląda. O, faktycznie, o Boże, to jest to, o Boże, ten czar jest tutaj, ten czar jest tutaj. Więc pamiętam, że miałem zajawkę na zasadzie RPGa, którego grałem, i Neverwintera, którego po prostu grałem na kompie, nie? Więc to był właśnie ten system i on sporo fajnych rzeczy wprowadził, właśnie te klasy, o których mówił Tomek. Z tego co wiem, to z tego co widzę, to wiem, że Rafał nie grał, więc możemy przejść chyba do kolejnego tytułu. Więc naszym kolejnym tytułem po Neverwinterze na czwartym miejscu, czyli wchodzimy w sumie na nasze trzecie miejsce, top 3. Słuchajcie, ten tytuł jest dosyć ciekawy, ponieważ ja miałem problem trochę z tą grą, o której teraz powiemy. Miałem problem z tą grą i zobaczymy, czy będziecie wiedzieć czemu, ale chyba sporo osób miało problem właśnie w tym samym miejscu, ponieważ tym tytułem będzie Mafia. Więc Mafia melduje się u nas na numerze numer 3. I słuchajcie, zaczniemy może tym razem, no dobra, możemy tym razem ode mnie, skoro już zacząłem ten wątek. Słuchajcie, Mafia była, dla mnie Mafia była odpowiedzią na GTA, tak? W końcu ktoś zrobił grę, która może stanąć w jakiejkolwiek walce z GTA, ponieważ dostajemy otwarty świat. Oczywiście są to lata bodajże 1930, coś 20, 30, 40, coś w ten deseń. No i więc mamy taki gangsterski klimat, otwarty świat, samochody, te sprawy i tak dalej, ale no okazało się, że jednak ten otwarty świat nie ma zbyt dużo do zaoferowania niestety. Gra jest mocno nastawiona na fabułę, ale tak mocno, mocno fabularnie, więc można powiedzieć, że mamy fabularną grę w otwartym świecie, więc robimy tą fabułę tu w otwartym świecie i tyle, ale dobrą fabułę. To naprawdę była bardzo fajna i ciekawa historia. Dobrze się w to grało. Pamiętam, że to była też, pamiętam chyba tak, że tam trzeba było jechać z pewną ograniczeniem prędkości. Pamiętam, że można sobie było taki a la tempomat ustawić do właśnie Mafii i można było sobie można jechać było te 30 tam mil czy 40 mil. To pamiętam, że to było dosyć spoko. No i właśnie mam do was pytanie, czy pamiętacie czemu mogłem odbić się od Mafii? Czemu?
Od wyścigu,
słuchajcie, ale to było wręcz niemożliwie, jak ten wyścig był ciężki w porównaniu do całej gry. Naprawdę. On naprawdę był trudny. Ja myślę, że jakbym teraz go odpalił,
on
chyba
był
nawet
naprawdę trudny i on był zupełnie inaczej zrobiony w remake'u, który swoją drogą jest jednym z lepszych remake'ów i fajnie, że taka historyczna gra z topki ma po prostu taki remake dobry. Polecam każdemu, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, nie poznał. Tam nie było problemu, czy na symulację, czy jeszcze na ułatwienie i tryb zręcznościowy, czy taki poziom trudności, to się przejeżdżało bez żadnego problemu. Natomiast w oryginale się po prostu działy cyrki i to był poziom. Natomiast ja grałem w wyścigi i naprawdę czułem się, wiesz, pogwałcony przez to, nie? To nie było tak, że ja z Need for Speedów nie potrafiłem się przesiąść na, wiesz, na inny model jazdy, bo przecież Gran Turismo, wszystko, symulacje, toka.
No, ale ten model jazdy przecież dla mnie to było takie kartonowe dosyć to. To nie było nie wiadomo jaki, to w ogóle nie był taki model jazdy na zasadzie o Boże, zróbmy coś nowego, fajnego. Dla mnie to by po prostu zrobili model jazdy po to, żeby zrobić model jazdy, żeby można było z samochodami się poruszać i tyle. To nie było nic odkrywczego.
To nie było nic odkrywczego, ale wydaje mi się, że problem tak na dobrą sprawę, tak jak nawet te wspomnienia tej mafii w remake'u sobie odgrzewałem, to, że problem z tym modelem jazdy polegał na tym, że to faktycznie były stare auta i oni starali się zrobić taki model, który odpowiada tym starym autom, nie? Z ich jakby ubogim zawieszeniem i wiesz, przecież tam nawet nie było, no nawet nie będę wchodził w szczegóły, no ale jakby to, jak pracowały samochody w latach 20. W porównaniu z tym, co robią teraz, to jest nic, nie? I to, że oni potrafili wtedy wymyślić maszynę, która się, wiesz, rozpędza do, nie wiem, 150 km na godzinę, to nie znaczy, że ona jednocześnie potrafiła skręcać czy zrobić cokolwiek innego.
Tomku, grałeś wyścig?
Właśnie już jakiś czas temu podniósł się lament o ten wyścig przy okazji, jak remake jedynki powstawał i dużo ludzi narzekało, i ja mówiąc szczerze, nie mam zupełnie żadnego negatywnego wspomnienia z tym wyścigiem. Wydaje mi się, że przyszedłem go bez problemu za pierwszym czy drugim razem. Natomiast to, za co ja mafii nie lubię, to zmuszanie gracza do właśnie jechania na tym tempomacie te 30 mil na godzinę z jednego krańca mapy na drugi non-stop po wiele razy w ramach jednego zadania, po prostu przejść całe miasto super wolno, żeby tego ci nie złapali, i tego nienawidziłem, tego szczerze nienawidziłem. Co ciekawe, przeszedłem remake jedynki i nie miałem tego odczucia, więc nie wiem, czy coś zmienili, czy coś poprawili, czy coś tam, ale no jakby z oryginału zapamiętałem, że strasznie, potwornie mnie to wymęczyło wtedy. W każdym razie remake jedynki polecam serdecznie, jest naprawdę bardzo fajną grą.
Jeszcze tylko dodam do tego, że właśnie ten wyścig mnie odbił do tego stopnia, że ja tą grę porzuciłem, później wróciłem po jakimś czasie do tego wyścigu. I okazało się, że tak oczekiwałem, że ta gra będzie trudna. No bo kurde, nie mogę przejść, bo jest ciężko. A okazało się, że nie jest. Że w sumie ta gra jest łatwa. Ale nie wiem, jak ktoś mógł wpierdolić po prostu gdzieś tam na początek gry coś tak trudnego, nie? Chociaż jeszcze ktoś mi mówił, aha, podobno z tym nowym Lords of the Fallen, niby tak? Na początku jest jakaś trudna walka, a później jest łatwo. No, są takie kwiatki czasami. Moim zdaniem było to zupełnie niepotrzebne, albo można było to zrobić łatwiej. Ale wiem, że sporo osób się odbiło właśnie od tego. Pamiętajcie, to są lata, w którym nie ma YouTube'a i my sobie nie patrzymy, jak to zrobić, jak to rozwiązać. Po prostu trzeba kombinować i kurczę, to przejść, nie? No. Coś jeszcze, Rafał, o mafii chcesz powiedzieć? Czy jedziemy dalej?
Nie, myślę, że nie. Możemy iść dalej.
No dobra. Słuchajcie, drugie miejsce to będzie nowy tytuł z serii Tom Clancy, czyli Splinter Cell. I co ciekawe, Tomek ma go najwyżej. To jestem zdziwiony, że nie Rafał. No dobra, no to Tomek, czemu Splinter Cell masz aż tak wysoko?
Ja jestem mega, mega, mega fanem skradanek, ale skradanek niestety nie w japońskim stylu, tylko zachodnim.
To jest, on miał Sam Fisher chyba, nie?
Tak, 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 bo właśnie Thief, czy Prey, czy Dishonored, czy właśnie dużo wcześniej Splinter Cell, no to są gry, które wciągnęły mnie na maksa. Ja w ogóle we wszystkich takich większych produkcjach, w których można się skradać, ja zawsze się skradam. Czy to był Cyberpunk, czy to był Deus Ex, zawsze gram postaciami, które się skradają. Zawsze gdzieś tam przemykam, coś tam kombinuję w cieniu, przemieniam, podmieniam, dolewam truciznę, czy zmieniam jakieś tam przyrządowanie w komputerze, to znaczy od tego, co to za produkcja. I takim jestem właśnie cichociemnym zabójcą. I Splinter Cell mnie kupił po prostu od pierwszej chwili. Tam był niesamowity efekt, no na tamte czasy niesamowity, niszczenia źródeł światła, które oczywiście w ogóle upraszczały całą rozgrywkę, bo jakby jak była żarówka, to was wszyscy widzieli. Jak zastrzeliście żarówkę, to nikt się nie skumał, że żarówka jest zastrzelona i wszyscy was przestawali widzieć.
Najważniejsze, że go nikt nie widział, pomimo że mu się świeciły trzy kropki na czole.
Zielone, tak. Więc wiadomo, że no, ale no, w tamtych czasach się w ogóle nie myślało o takich rzeczach. Tylko wow, można zniszczyć żarówkę, wtedy cię nie widzą. Więc jakieś tam finishery, gdzieś tam zwisając na krawędzi, kogoś tam wciągnięcie. Poza tym sam miał dwie bronie, które zostały stworzone jakby specjalnie dla niego przez tam dział techniczny, właśnie komórki Splinter Cell, i jakby tyle, więc operowano na dwóch broniach, pistolet z tłumikiem oraz no taka wersja P90, gdzieś tam rozbudowana trochę i ulepszona, ale no właśnie jakby to skradanie się i w cieniu i niszczenie źródeł światła i przemieszczanie się, a jednocześnie taki szpiegowski klimat współczesny, czy nawet lekko wyprzedzający, ale tak minimalnie to co znamy na co dzień, kamery do obserwowania ruchu strażników, no to były niesamowite emocje i jest to jedna z, no, z fajniejszych gier, w jakim się dało grać, dlatego tak smutno mi bardzo, że sam Fisher już się nie pojawia inaczej niż na gościnnych występach. Ostatnio możemy go oglądać w serii Rainbow Six Siege, grywalnym operatorem. A tak to gier z samym nam brakuje bardzo.
Ja myślę, że Ubisoft robi ten nowy tytuł. O Boże, jak on się nazywał? Ten shooter online'owy jak Call of Duty Defiance, jakoś tak. I z tego, co się orientuję, to tam może jeszcze ten sam Fisher się pojawić i być może będzie można w nim sobie zagrać. Z tego, co się orientuję. No. Ex-Defiant, to miałem powiedzieć. Rafale, ty też miałeś wysoko Splinter Cella, więc słucham twojej historii, bo domyślam się, że no to taki MGS trochę, nie? Tylko, no tylko, tylko US.
Może być wyżej, bo MGS-em nie jest i dlatego, że rzeczy, o których mówi Tomek i jakie one w nim robiły wrażenie, to dla mnie one były już mech w tym momencie, bo Metal Gear też robił wiele, wiele, wiele z tych elementów zniszczeniem otoczenia, świateł i skradania i mnóstwa jakby tych rozwiązań, zresztą nie będę się powtarzał. Więc ja wchodziłem jakby w tego Splinter Cella trochę w kontekście niedosytu po Metal Gearze i nie wszystkie te mechaniki jakby mnie jakoś specjalnie robiły. Z przyjemnością bym sobie to ograł w jakimś remake'u, nie ukrywam. To by było, myślę, całkiem ciekawe i fajne. Natomiast pamiętam innego Splinter Cella, który zrobił na mnie większe wrażenie, w którym można było grać w kooperacji lub coś w tym stylu i się skakać tam po rurach, komunikować. Pamiętam, że nie mieliśmy wtedy sprzętu z kolegą, w którym chcieliśmy grać, w jakieś demo nawet chyba, i przerabialiśmy stare słuchawki, żeby służyły za mikrofony, czy coś w tym stylu, bo to była pierwsza gra, którą po prostu mieliśmy taką ochotę robić sobie właśnie to wspólne skradanie i ten klimat Splinter Cella wtedy, no tutaj można śmiało powiedzieć, że tym wygrał, nie? Jeżeli chodzi o Metal Gear, że weszła taka wspólna rozgrywka. Natomiast no nie da się ukryć, że był słuszny, fajny i warty odnotowania i na pewno szkoda go, żeby szedł w zapomnienie.
Tak. To jeszcze ja akurat nie mam żadnego nie mam żadnych żadnych wspomnień, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, ale mam właśnie o późniejsze części, może one się jeszcze pojawią, chociaż no zobaczymy. Była taka jedna część, która zrobiła mi banie właśnie ze względu na multiplayer, bo dla mnie to było coś wow, ale to mam nadzieję, że jeszcze o czymś powiem, o tym powiem. I słuchajcie, pierwsze miejsce. No chyba wszyscy wiemy, co jest pierwsze. No trudno, żeby to nie było pierwsze.
U mnie Metal jest to... Gear?
No w tym roku akurat nie było żadnego. Ale myślisz, że gdyby był Metal Gear, byłby pierwszy? Bo moim zdaniem nawet by nie był w pierwszej dziesiątce.
Żartuję, ale Rafałowi się należy.
Tak, więc słuchajcie... Vice City. Oczywiście jest to GTA Vice City. Rafale, masz na pierwszym miejscu, więc czyń honory.
No tak, Vice City będzie tutaj ciekawostką, dlatego że z jednej strony trzymaliśmy się takich zasad, tworząc te rankingi, że nie chcemy dublować gier, jeżeli są takim bezpośrednim właśnie swoim sequelem, który w sumie nic nowego nie wnosi. Natomiast GTA Vice City tak naprawdę opierało się na tym samym silniku i graficznie nic nowego nie wniosło, co zaprezentowało ostatnio GTA Trójka. Natomiast to była autentycznie pierwsza gra, która pozwoliła się przenieść w ten klimat Miami Vice, którym wszyscy przez kolejne 20 lat za nim tęskniliśmy i będziemy jeszcze przez półtora roku do premiery GTA 6 tęsknić, bo to jest po prostu kwestia tego settingu, tego świata i tego klimatu z fajną historią i neonowym Miami, które po prostu znamy z seriali albo nawet naszego wyobrażenia o tych serialach, jeżeli ktoś nie oglądał, nawet jeżeli ktoś nie oglądał Miami Vice, to i tak zna klimat Vice City po prostu. I to jest to, co się jakby tworzyło, tak? Myślę, że żadne GTA nie miało po prostu takiego klimatu, jeżeli chodzi o ten setting, który by tak siadał, aczkolwiek każde starało się trzymać swoją jakąś indywidualność i tutaj postawili nam jedną postać główną z no będziemy mieli tam później, prawda, tu Europa Wschodnia, tu coś, no żeby zawsze było to jakieś zróżnicowanie, a jednocześnie i tak Vice City dla wielu, dla większości wydaje mi się jest tym numerem jeden.
Vice City to jest chyba też tytuł, w którym był ten sam bohater, co w Trójce?
No nie, skądże.
Aha, miałem wrażenie, że to była ta sama postać. No dobra, to ja powiem trochę o tym Vice City. Słuchajcie, Vice City to jest pierwsze, chyba jedyne GTA, które przeszedłem. No rewelacyjny tytuł. To jest po prostu Trójka na sterydach i to po prostu... I to w punkt. Po prostu to jest GTA takie, jakie miało być, takie, jakie być powinno. Tam po prostu... No, pomysły zostały, że tak powiem, zrealizowane. Myślę, że ja na początku myślałem, że to jest po prostu dodatek, ale to tak na dobrą sprawę była ogromna gra, ogromna, pełnowartościowa gra. No i rewelacja. Klimat właśnie tego Miami, to co mówi Rafał, świetnie się w to grało. Świetnie
się... Nie wiem, czy kojarzysz, ale ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć żadnego, nie wiem, ciepłego momentu fabularnego, jeżeli chodzi o GTA Trójkę. Żadnego motywu muzycznego ani nic. Jeżeli myślę o San Andreas, to w kółko widzę memy związane z San Andreas i elementy, które tam po prostu przeszły do historii, ale dalej nic, jeżeli chodzi o elementy i klimat. A jeżeli myślisz o Vice City, to od razu widzisz intro, które po prostu ci pokazuje te, wiesz, wszystkie tam neony, aligatory, muzyczkę,
tak.
Disco z tamtych lat i jazda. I to jest właśnie ten pierwiastek, którego mocno brakowało. No.
Tak. No tak, ja po prostu z tą serią się super bawiłem i dla mnie to jest najlepsze GTA, jakie kiedykolwiek wyszło. I tego będę się trzymał. I teraz jest jeszcze Tomek, bo Tomek też miał GTA. Więc z pewnością pograł.
Najlepsze GTA, jakie kiedykolwiek wyszło. Jest to jedyne GTA...
Ja tak powiedziałem przed chwilą. Nie możesz po mnie tak powtarzać, chamsko.
Mogę. Jest to jedyne GTA, do którego wracałem na równi chętnie co do jedynki. Bo tak to inne nie zrobiły na mnie takiego wrażenia. Świetnie oddany klimat, świetna muzyka w radiu, fantastyczne misje, fantastyczna postać tego głównego bohatera, mega klimat Miami Vice i tego typu produkcji. No, już nigdy GTA nie było takie same.
Nie macie wrażenia, że to był moment, w którym oni dzięki premierze GTA 3, to było chyba 2 lata wcześniej, po prostu mieli tyle pieniędzy, że z Vice City mogli szaleć do oporu, właśnie kupować utwory na licencji i różne inne tam fajne rzeczy i zatrudnić ekipę, która w 2 lata zrobiła całe nowe na tym starym silniku miasto i to wszystko rozpisała na odpowiednią fabułę i tak dalej. No bo nie oszukujmy się, GTA 3 było ogromnym wyzwaniem, ale 2 tak naprawdę nie była takim sukcesem i była niezrozumiana i 1 była eksperymentem, który przypadkiem zrobił furorę, więc te pieniądze moim zdaniem się tak naprawdę pojawiły dopiero przy 3. W sensie to raczej nie jest tajemnica.
No, Tomek?
Według książki już przy 3 mieli dużo siana. No wiadomo, z każdą następną częścią tego siana było więcej, więc no gdzieś tam to było okej. Okay. Natomiast od 3 oni już mieli, oni do 3 chyba ściągnęli Raya Liotę do nagrywań, bo tam było naprawdę dużo hajsu i stwierdzili, że kurde, właściwie to ci aktorzy tylko gwiazdorzą, a tak naprawdę ciągle nam mówiąc jesteśmy beznadziejni, że filmy są lepsze od gier, i zaczęto dopiero wtedy zatrudniać ludzi, którzy nie byli aktorami jakby dobrze płatnymi, ale chcieli po prostu zaistnieć w serii GTA, więc gdzieś tam to się wszystko przesunęło, natomiast myślę, że bardziej oni potrzebowali takiego oddechu, bo wydawali te GTA rok po roku i tam było mnóstwo crunchu, mnóstwo złej energii jakby była w zespole. Natomiast ogólnie za samą architekturę miasta odpowiada ten zespół w Szkocji. I tam jakby on się za bardzo, przynajmniej według książki, nie powiększył od GTA 3. Tylko po prostu no było więcej frajdy w tym klimacie lat 80. On był taki luźniejszy i zespół na tym popłynął.
Okej. Okay.
No dobra. Myślicie, że coś jeszcze chcemy o tym powiedzieć? Czy lecimy do naszych 3 tytułów?
Ja myślę, że to jest niepokojące, że już mamy 2 GTA na liście.
No właśnie, troszeczkę jest to trochę niepokojące, tak? Szczególnie, że jak będziemy je być może zestawiać między sobą, chociaż nie jest to powiedziane, ale jak będziemy...
Vice City wygrywa.
No, dlatego tak też sobie myślę. No, ale też na tym to polega, dlatego trochę żałuję tego Maxa, że jednak Rafał wybrał inny tytuł. No nic. Tak, więc słuchajcie, GTA Vice City to jest nasza najlepsza gra w 2002 roku. No chyba tutaj nie ma się co spierać, chyba można tak uznać, że to faktycznie...
Ja tylko chcę dodać, że już więcej na GTA nie będę głosował. Także ode mnie więcej GTA nie będzie.
Spoilerujesz trochę?
Trochę.
Znaczy, ja myślę, że ja na GTA będę głosował, ale wydaje mi się, że GTA już nie wygra. W sensie roku całego, tak? Żadne inne. Ale zobaczymy, jak będzie. Dobra, więc słuchajcie, nasze poczekajki, więc zacznijmy może od Tomka. Tomku, twoja gra, bardzo dobra gra, bo ja też w nią dużo grałem. czyli Dungeon Siege, nie złapał się na liście. Co to w ogóle był ten Dungeon Siege? Co to jest w ogóle?
No to jest gra, która odpowiada za wiele, wiele moich weekendów przegranych do utraty sił w czteroosobowym lokalnym koopie. Były to czasy licealne i spotykaliśmy się z kumplami. Właściwie jednego kumpla rodzice zawsze gdzieś wyjeżdżali na weekend i żeśmy zjeżdżali do i nie przeszkadzały im wtedy rachunki za prąd, ale też ceny prądu były zupełnie inne i przyjeżdżaliśmy z komputerami na weekend. Ja przejeżdżałem całe miasto, godzinę jechałem ze stacjonarką, z monitorem CRT, tym trolejbusem, żeby dojechać od siebie do niego, i robiłem to co tydzień, żebyśmy właśnie mogli cały weekend pograć w Dungeon Siege'a. To było coś niesamowitego, jakby, ale bardziej jako zjawisko niż jako gra, bo gra była hack and slashem drużynowym.
No właśnie, to było takie... No.
Chodziło się i się ciachało.
Znaczy, dla mnie to było Diablo w 3D.
Tak, drużynowe Diablo w 3D.
Znaczy, bo kampanię robiłeś w drużynie, tak?
Tak.
Okej, okay, no dobra, no.
I no po prostu jakby każde LAN party zaczynało się od tego, że przychodziliśmy Dungeon Siege'a w koopie jeszcze raz. I potem jeszcze raz, i potem jeszcze raz. I nie wiem w sumie, ile razy przyszliśmy z 50. I nawet potem, już jak po latach się spotykaliśmy, to zawsze ten Dungeon Siege się pojawiał. I no, to jest taki naprawdę jedno z lepszych wspomnień, jakie mam z czasów licealnych.
Okej. Okay. Zaraz zobaczę, czy Rafał wie, o czym mówimy. Rafał nie wie, o czym mówimy. No to ja powiem, no to tak, to co mówi Tomek w sumie, no dla mnie to był właśnie Diablo w 3D. Nawet zostało zastosowane ten sam inwentarz, jeśli chodzi o wypadane przedmioty. W sensie te same stopy odnowienia, czyli tam białe, później tam jakieś niebieskie, później żółte, później jakieś tam legendy i tak dalej. No i to był dobry RPG, mimo wszystko to był dobry RPG, to było coś nowego, to było coś świeżego, później powstały kolejne części, w sumie chyba 3. Fajne. Bardzo, bardzo fajne.
Ciężko to nazwać RPGiem, bo jeżeli...
No ale Diablo to jest RPG? No,
nie, jest hack and slash.
Okej.
Okay. Jeżeli o RPG-u mówisz, mamy dzisiaj Neverwinter Nights, mamy dzisiaj Morrowinda i obok tego postawisz Dungeon Siege'a, to ten Dungeon Siege to jest w ogóle jakieś nieporozumienie w tym zestawieniu. To nie, dla mnie to nie jest, nie można tej gry nazwać RPG-iem, to jest hack and slash. I kompletnie jest to zupełnie inna gra niż Morrowind i Neverwinter.
No tak, no bo tam to już jest trochę grubiej, ale no trzeba było się zastanowić tak na dobrą sprawę. Trzeba byłoby się zastanowić tak na dobrą sprawę, czym jest RPG, nie? W jakiś sposób rozwinąć to i i odpowiedzieć sobie na pytanie, no bo no mamy bardzo dużo gier, w których są elementy RPG, tak? Ale dobra, to jest temat na inną dyskusję. Dungeon Siege, nigdy tego nie zapomnę, też się świetnie przy tym bawiłem. Rafałek ma No One Lives Forever 2. No to Rafałku, jedziesz ze swoim tytułem. Co tam było ciekawego w tym tytule? Czemu on jest na twojej liście?
Zasadniczo nie wiem, czemu druga część jest na mojej liście, a nie pierwsza. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, czy grałem w obydwie, czy tylko w jedną część z nich. Na pewno kojarzę tytuły i okładki, w sensie okładki postacie z obydwu, bo robiłem sobie przypomnienia, aż jakby kompletnie nie byłbym w stanie tej gry podać sam z pamięci, choćbyśmy i pili i wspominali do rana, gdyby nie fakt, że mamy te nasze wspaniałe listy i ten tytuł się gdzieś tam pojawił na dosyć wysokich ocenach. No słuchajcie, jeżeli wychowywaliście się w tych latach i oglądaliście różne filmy, komedie, to na pewno pamiętacie Jamesa Bonda. Na pewno pamiętacie też parodię Jamesa Bonda w postaci Austina Powersa. I to jest, krótko mówiąc, gra o Austinie Powersie tylko w kobiecej roli. Więc mamy, nie dość, że mamy kobiecą postać i to nie, że możesz sobie wybrać kobietę, tylko faktycznie po prostu grasz agentką. Ona tam jakoś Archer czy coś się nazywała.
Kate Archer.
Dokładnie. Miałeś... To był FPS, natomiast FPS skradankowy, więc tam było sporo mechanik związanych z kucaniem, wychylaniem się z rogu, otwieraniem zamków, jakichś oczywiście obowiązkowych licznych gadżetów, trujące szpinki, granaty chyba w szpinkach były ukryte, czy jakieś inne takie rzeczy. Z dużą dawką humoru, z dużą dawką takiej muzyki jaskrawej, wiecie, tych lat hipisowsko, tam 60. czy 70. I to po prostu był bardzo fajny setting, bardzo zresztą rzadko eksplorowany przez twórców. No i to się oglądało przyjemnie. Ja bym chyba, jeżeli ktoś nie kojarzy filmów Austina Powersa, to być może kojarzy te z garniturami, kryptonim Uncle, taka też jakaś tajna organizacja, co parodiuje Jamesa Bonda. Trochę te filmy były w późniejszym okresie, w ostatnich latach 2-3 części. To jest dokładnie tego typu gra z jakąś tam dawką humoru, ale jednak trochę jest tej akcji, trochę strzelania, a to jakaś kusza, a to jakaś snajperka i ogólnie fajny klimat, tak? Doszliśmy jakby do czasów, kiedy naprawdę wiele gier już wyszło i nie wystarczyło zrobić po prostu zwykłej strzelanki, więc twórcy po prostu bardzo kombinowali z tymi settingami, robili gry o czarach z pierwszej osoby, robili właśnie skradanki, robili jakieś wojenne, no i po prostu każdy pomysł był dobry, który się wyróżniał. No i to był jeden z takich pomysłów.
Czy można porównać tą grę trochę do Deathloopa?
Tak, jak najbardziej. Można to porównać do Deathloopa. Widzisz, tego skojarzenia nie miałem. W sensie ono gdzieś tam dzwoniło, ale nie wiedziałem, w której wieży. Więc tak, to był klimat trochę z Deathloopem tożsamy. W Deathloopie nie było żadnych tam jakby tajnych agentów i tak dalej, tylko po prostu ten setting, jeżeli chodzi o czasy, to był dokładnie ten setting. Mhm.
Ja w ogóle wam powiem, że też, jeżeli chodzi o mnie, to chyba No One Lives Forever 1, też Rafał, też u mnie jedynka, ale też że dwójkę dałem na swojej liście. Słuchajcie, to była
jedynka
też...
w ogóle mi mignęła, w ogóle nie pamiętałem. Być może ja tą jedynkę, bo te tytuły były też specjalnie tak napisane, żeby się kojarzyły z tytułami Jamesa Bonda. Aha. I ja nie wykluczam, że ja to potraktowałem jako jakaś kiepska gra na licencji Jamesa Bonda, których poza GoldenEye'em jakby nie traktujemy poważnie, a też takie były na zestawieniach i dlatego mogłem to gdzieś pominąć.
Mhm. No tak, no to właśnie jeżeli chodzi o mnie, to prawdopodobnie jedynka to była pierwsza gra, którą miałem oryginalną na płycie, normalnie oryginalne pudełko, oryginalną na płycie. Słuchajcie, to było, ale żeby nie było, ja jej nie kupiłem, ktoś mi ją pożyczył i o niej zapomniał i mu nie oddałem. Tak, więc to doskonale z niej pamiętam. No i oczywiście, słuchajcie, no to był shooter w takich właśnie klimatach, o których Rafa powiedział, bardzo fajny, bardzo dobrze się w to grało, z jajem. Dobry graficznie, z tego co pamiętam, jak na tamte czasy. No i wciągający, nie? To była fajna gra, żeby sobie ją przejść, super się w nią grało, właśnie w takim fajnym sosie. No dobra, słuchajcie.
Wydaje się, że to już był ten moment, kiedy mi PC zaczynał się kisić, pomimo że 3 lata wcześniej był całkiem spoko w 99, a 2002 już zaczynał go boleć, bo ten rozwój graficzny był mega szybki wtedy.
Mogło tak być. Dobra, słuchajcie, i teraz mój tytuł. Z moim tytułem, ja nie wiem, co jest, ale wszystkie te moje drugie miejsca, to wy w ogóle nie macie tych gier. Ja nie wiem, czy wy o nich słyszeliście, czy wy o nich nie słyszeliście. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, moim drugim tytułem to jest Disciples 2. Tomku, czy ty grałeś w ogóle w tą serię?
Grałem i bardzo jej nie lubię.
Okej, okay, dobra. To jadę. Słuchajcie, Disciples 2 dla mnie, chyba myślę, że dla wielu graczy to była gra, która konkurowała z Heroesami 3. To był właśnie tytuł, w których, jeżeli ktoś lubi Heroesy 3, to niech sobie sprawdzi Disciples 2 w sumie, bo tam chyba dwójka była bardziej...
Disciples.
Dobra, to niech będzie, że D2, żebym się nie męczył. Słuchajcie, był to tytuł, walka była turowa, troszeczkę jak w Heroesach, z tym, że tu nie miało się wielkich armii, tylko miało się swoje jednostki. Jednostki, które też w zamku budowało się właśnie różne budynki w tym zamku, no i dzięki temu mogło się produkować te jednostki. No i to były jednostki w liczbie 1 albo 2, w zależności, już nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale chodzi o to, że jak mieliśmy na przykład smoka, to był tylko jeden smok w ilości 1. I tak go sobie, tego sobie rozdysponowaliśmy u nas w swojej takiej, można powiedzieć, armii. Tam było tam chyba bodajże 6 okienek i po prostu jakoś to sobie robiliśmy te jednostki tak, że z nimi po prostu byliśmy. No i te jednostki w trakcie tych walk, one levelowały. One wchodziły na wyższy poziom, one po prostu levelowały. Tak samo nasz główny bohater, który tak jak w Heroesach też nie brał udziału w walce. Poruszał się, no poruszanie po mapie, eksploracja taka sama jak w Heroesach, rozbudowanie zamku bardzo podobne do Heroesów, natomiast walka troszeczkę inna właśnie. Tu się nie ruszało, nie poruszało się jednostkami, one po prostu walczyły trochę jak w jakimś tam japońskim RPG-u, byśmy powiedzieli. Ale słuchajcie, było to tak wciągające. Te jednostki były tak zróżnicowane. To było tak dobrze zrobione. Były tam bodajże 4 zamki. Chyba w dwójce już pojawiło się więcej. Pamiętam, że w jedynce były 4. Pamiętam, że wszystkie te kampanie przeszedłem. W dwójce było tego chyba więcej. Grafika już była podciągnięta. Mieliście też takie zróżnicowanie trochę jak w Heroesach, czyli na przykład Zamek Nieumarłych. No to w D2 też był Zamek Nieumarłych. Czy tam no jakieś tam leśne, no to też było coś w podobie, więc to wszystko naprawdę było bardzo podobne. Już nie pamiętam, jak było z surowcami, czy też były jakieś kopalnie, czy nie. Wydaje mi się, że coś było.
Były.
Tak, więc po prostu to był taki tytuł, który próbował być, słuchajcie, no ile można grać w te Heroesy, tak? Chociaż znam ludzi, którzy są mistrzami świata, ale patrząc na inną opcję, są też inne gry, dobre gry i właśnie te dwa Disciples, tak? Było grą dobrą, było grą świetną, było grą zajebistą. Ja po prostu przy tym tytule świetnie się bawiłem i powiem wam, że dla mnie klimatem to ta gra była lepsza niż Heroesy. Pomimo tego, że Heroesy miały większą, bardziej rozbudowaną tą mechanikę, było, no tak, to Heroesy to była zdecydowanie głębsza gra, tak? Disciples dla mnie dwójka chyba była lepszą grą. W sensie miałem większy fan przy niej. Może tak bardzo jej tożsama była ze mną i jak Heroesy 3, to zawsze z kimś. A w D2 no to kampanię sobie robię, tak? Bo tam chyba z walki 1 versus 1 to nie miało żadnego znaczenia. Więc tak. I tyle. Tomku, czemu ty nie lubisz tej serii w takim razie?
Nie umiem chyba jakoś jednoznacznie powiedzieć czemu.
Bo tak. Bo
właściwie grałem we wszystkie części, wszystkim częściom dawałem
szansę. A w tą trójkę też grałaś? Ona tam...
Tak, grałem i na PC-cie i grałem też na konsoli, kiedy weszła do PlayStation Plus. I ja nie odnajduję tej magii. Co więcej, jest taka seria King's Bounty, nie wiem, czy kojarzysz.
Kojarzę.
I te gry po prostu pochłaniałem w każdej ilości, każdy, bo tam właściwie oni zrobili jedną grę, a potem tylko jakby robili standalone dodatki, które niby były, miały być inne, ale były takie same, ale wszystkim się podobały. I była jeszcze gra, którą recenzowałem lata temu, która też bardziej była Disciples niż Heroesy i ona mi się też podobała. Natomiast do tych Disciples ja nie mogę się tam odnaleźć, nie mogę się jakby nie sprawiam to na tyle przyjemności, żeby się przez to przebić. I ja się po prostu odbijam. Nie wiem czemu właściwie, ale no, przez to właśnie te porównania do Heroesów i przez to, jak wielu ludzi uwielbia tę serię, naprawdę chciałbym, żeby mi się ta gra podobała, bo ja tęsknię za Heroesami i chciałbym, żeby i teraz no w ogóle to, jak to wyszło na konsolach, no to zajebiście, no ale no nie wiem, nie siada mi to zupełnie. Męczę się strasznie i mimo wielu, wielu prób.
No właśnie patrzę, nie wiedziałem, że to wyszło na konsolę, właśnie patrzę Liberation. Taka część wyszła na konsolę. No kurde, muszę sprawdzić. Dobra. Tak, więc to jest dziwne, Rafała nie pytam, aczkolwiek Rafał powinien spróbować, bo on lubi Heroesy, a to jest takie mocno Heroesowe, troszkę, moim zdaniem. Ty, ale jest faktycznie Liberation, Boże, ja sobie to sprawdzę. Ale nie, ale walka jest zupełnie inna, o nie, to nie jest to, o nie, fuj, nie, nie, dobra. To mamy na heksach w ogóle walkę, to jest w ogóle, fuj, jak Heroesy, blech. Dobra, słuchajcie... I to tyle chyba, jeżeli chodzi o naszą listę. Więc słuchajcie, te trzy tytuły, o których właśnie powiedzieliśmy, będą na Spotify'u na ankiecie, więc wchodźcie w tą ankietę i sobie wybierajcie, co was tam interesuje. I oczywiście te tytuły wezmą później udział w naszym fajnym losowaniu, znaczy w naszym fajnym odcinku później, bo zostawimy je sobie. Więc wybierzcie ten tytuł i słuchajcie, no i chyba tyle, będziemy kończyć ten kolejny odcinek z numerem 5 retro. No GTA Vice City, ja myślę, że zasłużenie, jak najbardziej zasłużenie, chujowo, że ta trójka jest, ale ogólnie myślę, że jest to jednak zasłużone, no bo Tomek stwierdził, że to najlepsze GTA, ja też. Rafał, dla ciebie też najlepsze GTA?
Wiesz co, ciężko mi tak stwierdzić. Ja byłem bardzo dużym fanem San Andreas i chyba finalnie spędziłem najwięcej czasu, nie mówiąc o piątce.
Na siłowni z dziewczyną.
Też.
No, okej. Tak, no dla mnie San Andreas nie był w moim klimacie, tak jakby, nie? Kompletnie ten klimat.
Wiesz co, San Andreas mnie urzekło tym, i to najbardziej jest moim wspomnieniem silnym, że tam można właśnie było już wyjechać z jednego miasta przez lasy, jakieś tam wiesz, do kozy postrzelać i do innego miasta się wybrać i że ten świat po prostu w tym kierunku urósł. To jakoś było bardzo silne.
Spoko. Ja myślę, że jeszcze o tym tytule sobie powiemy, bo pewnie będzie na naszych topkach. Więc to tyle w tym temacie. Tak. Słuchajcie, więc retro numer 5. Zobaczymy, czy dalej będzie retro, czy może jakiś wywiad wyjedzie, zobaczymy. Wiem, że wolicie retro. Teraz klasyka, ja bezimienny.pl, jakieś takie rzeczy, nie? Wchodźcie, grupy, Facebooki, patrony i tego typu tytuły. Ja jeszcze tak. Nie, dobra, to już nic. Dobra, słuchajcie, więc słuchajcie. Więc kończymy. Tomek?
Tak, dziękuję bardzo. Dyskusja okazała się ciekawsza niż mi się wydawało po przeglądaniu tej mojej listy tytułów, także bardzo się cieszę. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
Rafał?
Również dziękuję. Ja miałem problem ze zbudowaniem tej listy i w ogóle nie chciałem się do tego zabrać i w ogóle nie chciałem dzisiaj nagrywać przez to i wyszło też lepiej niż planowanie.
Ja miałem na imię Krystian i powiem wam, że ten rok mi się bardzo podobał, jeśli chodzi o gry. Na pewno bardziej niż zeszły. No, dobra. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Cześć.